Witam Was bardzo ciepło ostatniego wieczoru rekolekcji. Ktoś mi powiedział, że wczoraj było o Pani z pieskiem, a dzisiaj będzie o facecie z koniem. Przed nami postać świętego Pawła i jego spotkanie z Chrystusem. Chcielibyśmy wsłuchać się najpierw w tekst zapisany na kartach Dziejów Apostolskich w 9 rozdziale. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakichś znalazł. Gdy zbliżał się w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta. Tam Ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. Ten fragment w wielu wydaniach Biblii nosi intrygujący tytuł: Nawrócenie świętego Pawła. Chciałbym zrobić małą rewolucję i całe 20 wieków nauczania Kościoła przewrócić do góry nogami. Nie, nie będzie tak źle, ale zastanówmy się. Nawrócenie świętego Pawła. W moim wydaniu Biblii już jest troszkę lepiej. Nawrócenie Szawła. Ten tytuł taki bardzo powszechny, Nawrócenie świętego Pawła, pewnie się wziął z obraza Caravaggia, który namalował dzieło właśnie pod takim tytułem. Kto był w Rzymie, pewnie go widział na Piazza del Popolo w kościele Santa Maria del Popolo. Mamy w centrum taki wielki koński zadek z konia, którego rzekomo Szaweł spadł, i taka nikła postać apostoła leżąca na ziemi. Tak ten obraz się nazywa, Nawrócenie świętego Pawła. Powiedzmy może na razie tyle, że nie jest to ani nawrócenie, ani świętego, ani Pawła. Nawrócenie. Kiedy bierzemy do ręki encyklopedię, słownik, leksykon i szukamy słowo nawrócenie, to jest po M, MN i później na samym początku prawie, nawrócenie. Mamy jedno z 3 możliwości, zazwyczaj. Nawrócenie rozumiane jest jako przejście ze stanu niewiary, ateizmu, do wiary w Pana Boga. To pierwsza, najbardziej potoczna definicja. Druga to zmiana religii. Ktoś był buddystą, staje się chrześcijaninem, nawrócił się. Trzecia wreszcie to nawrócenie w sensie moralnym. To, do czego jesteśmy wzywani na przykład teraz w Wielkim Poście. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się, czyli porzućcie drogę grzechu i wejdźcie na drogę świętości, pełnienia Bożych przykazań. Czy któraś z tych definicji, najbardziej powszechnych, nawrócenia, przystaje do tej sceny? Pomyślmy chwilę. Nawrócenie jako przejście ze stanu ateizmu do wiary w Pana Boga. Jest oczywiste, że ta definicja absolutnie odpada. Paweł nie był ateistą, był bardzo głęboko wierzącym Żydem, faryzeuszem, człowiekiem, który bardzo liczył się z Bożym prawem. Nie był więc człowiekiem niewierzącym. I co ciekawe, badania wykazują, że starożytność zupełnie nie znała pojęcia ateizmu w naszym nowożytnym tego słowa znaczeniu. Otóż starożytni nie dopuszczali do siebie myśli, nie powstała taka idea, iż Bóg czy bogowie nie istnieją. To jest dopiero zupełnie nowożytna idea, rodem gdzieś z pozytywizmu, z oświecenia, iż ktoś uznaje, iż Bóg po prostu nie istnieje. Natomiast starożytni we wszystkich kulturach uznawali istnienie Boga lub bogów. Jeśli w psalmach spotykamy takie sformułowanie, mówi głupi w swoim sercu, Boga nie ma, to nie oznacza to, iż ów głupi twierdzi, że Bóg nie istnieje. On twierdzi, że istnieje, owszem, natomiast nie interesuje się nim, Jego nie ma w moim życiu. Nie interesuje się moim życiem, więc mogę robić, co chcę, mogę przekraczać Boże prawo. Tak myśli głupi. To jest niedaleko psalmu, który ja często odmawiam, gdy startuję samolotem. Znacie ten psalm? Modlitwę na początek lotu. Miarą naszego życia jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni. Wszystkie z nich to trud i marność. My zaś odlatujemy. Jak już tak się pomodlę, to później spokojnie lecę. Ale właśnie, więc starożytność nie zna pojęcia ateizmu. Nie ma tutaj takiego, więc takiej idei, że Paweł był niewierzącym, nagle przyjmuje wiarę w Boga. Nie. Druga definicja nawrócenia, zmiana jednej religii na drugą. Tu już jesteśmy w większym troszkę kłopocie, ale pomyślmy. Rozpocznijmy od chronologii. Pan Jezus się urodził mniej więcej w 6 roku przed Chrystusem. Logiczne, nie? Miał lat 33, gdy zmarł i zmartwychwstał, a więc około roku 27 naszej ery. Natomiast to wydarzenie pod bramami Damaszku możemy dość trafnie zidentyfikować czy datować na rok 36, może 37 naszej ery, a więc około 10 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. A wtedy jeszcze chrześcijaństwo trwało mocno w łonie judaizmu. Chrześcijanie byli po prostu wyznawcami judaizmu. Pierwsza taka solidniejsza rysa na łonie jedności w judaizmie to jest rok dopiero 49, kiedy dochodzi do tak zwanego Soboru Jerozolimskiego. I kiedy to poganom, którzy przyjmują chrześcijaństwo, mówi się, że nie muszą zachowywać prawa żydowskiego. To wtedy wielu Żydów już zaczęło się oburzać, prawda? Ale mimo wszystko chrześcijanie wciąż jeszcze trwali w łonie judaizmu. 49 rok. Byli po prostu jedną z sekt, czy może lepiej powiedzieć jednym z ugrupowań judaizmu, o których czytamy często też w Ewangeliach. Judaizm składał się z wielu takich ugrupowań. To byli faryzeusze, to byli uczeni w piśmie, herodianie, zeloci, saduceusze i chrześcijanie. To byli ci, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Ci Żydzi, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. W roku 70 naszej ery upada świątynia w Jerozolimie. Wojska Tytusa, późniejszego cesarza, najeżdżają na miasto, palą świątynię i rozpoczyna się jedna z największych tragedii narodu żydowskiego w historii, porównywana niekiedy do Holokaustu. Żydzi tracą grunt pod nogami. Myślą, że skoro świątynia leży w gruzach, to Bóg, który mieszkał w świątyni, spakował walizki i wyprowadził się do nieba. Boga nie ma już na ziemi. Czy w ogóle naród wybrany może przetrwać? To jest rok 70. Żydzi potrzebowali około 20 lat, zanim otrząsnęli się z tego szoku i w 90 roku naszej ery ich przywódcy, faryzeusze, a Paweł był faryzeuszem, zgromadzili się na takim synodzie w miejscowości Jabne nad Morzem Śródziemnym. I tam wieczorami, dyskutując pewnie przy rybach złowionym w morzu i białym winie, nadawali judaizmowi nowy kształt, kształt religii pozbawionej świątyni. I tam właśnie zwrócono uwagę na prawo. O tym sobie za chwilę powiemy. Świątynię zastąpił pięcioksiąg. Faryzeusze przestali się wtedy nazywać faryzeuszami, a przemianowali się na rabinów i od tego momentu mamy do czynienia z tak zwanym judaizmem rabinackim. Dlaczego o tym mowa? Dlatego, że właśnie rok 90 i ów znamienny synod w Jabne to moment, kiedy chrześcijanie zostają wyrzuceni z synagogi, zostają odłączeni od judaizmu i dopiero wtedy można mówić już tak naprawdę o dwóch różnych religiach. Czym innym jest judaizm, czym innym jest chrześcijaństwo. Rabini bowiem, czyli faryzeusze, nakazali między innymi Żydom, aby codziennie odmawiali trzy modlitwy. Shema Izrael Adonai Elohenu, czyli słuchaj Izraelu, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Druga modlitwa to dekalog, a trzecia modlitwa to modlitwa zwana Shemone Ezre, 18 błogosławieństw. Ciekawie brzmiało 12 błogosławieństwo z 18 błogosławieństw. Brzmiało ono tak. A Nazarejczycy, czyli chrześcijanie, ci, którzy wierzą w Jezusa z Nazaretu, niech będą wyklęci i w Księdze Życia niech nigdy nie będą zapisani. Błogosławiony jesteś, Panie, który poniżasz zuchwałych. Ta modlitwa, którą wtedy nakazano Żydom odmawiać, jest jawnym znakiem, że w tym momencie chrześcijanie są ekskomunikowani z synagogi, prawda? Już nie są w łonie judaizmu. Dlatego zwróćmy uwagę, to jest rok 90 naszej ery. A więc w momencie, kiedy to wydarzenie pod bramami Damaszku ma miejsce, 36 rok, chrześcijanie tkwią jeszcze mocno w łonie judaizmu. Nie można więc tutaj też mówić o nawróceniu w sensie zmiany religii, iż Paweł porzucił judaizm, przyjął chrześcijaństwo. Nie. Dalej pozostawał Żydem. Wreszcie trzecia definicja, nawrócenie w sensie moralnym. Czy Paweł porzucił drogę grzechu i zaczął kroczyć drogą świętości? Też oczywiście nie. Paweł bowiem starał się o świętość bardzo usilnie i był jednym z najbardziej gorliwych faryzeuszy, którzy byli wtedy w Jerozolimie, jednym z najbardziej gorliwych uczniów słynnego nauczyciela Gamaliela. To właśnie niejako w nagrodę za jego gorliwość w przestrzeganiu prawa, czyli w dążeniu do świętości, zostały mu wręczone te listy uwierzytelniające i mógł z nimi wędrować do Damaszku na północ. Tak więc nawet to, że Szaweł wcześniej zgadzał się na zabicie świętego Szczepana, pilnował szat tych, którzy go kamienowali, prawda? To wyraz jego gorliwości o prawo, bo prawo nakazywało ukamienowanie jako karę za bluźnierstwo. Świętego Szczepana oskarżono o bluźnierstwo i Szaweł w swojej gorliwości po prostu wypełniał prawo. A więc cały czas starał się kroczyć drogą świętości. Nie można też mówić, że dokonało się w nim nawrócenie w sensie moralnym. Jeśli więc w ogóle do całej sceny stosować termin nawrócenie, to bardziej w sensie biblijnym, a nie tym encyklopedycznym, a w Biblii nawrócenie, metanoia, to zmiana sposobu myślenia, ale też trzeba to mądrze zastosować. No, nie każda zmiana sposobu myślenia jest nawróceniem. Ja do niedawna wędrowałem z Katedralnej tutaj przez Nankiera i tutaj szedłem na Szewską, zdaje się, czy Kuźniczą, koło historii i dopiero od tej strony wchodziłem do Maciejówki, bo myślałem, że to jest najkrótsza droga. A teraz robię inaczej. Idę sobie nad Odrą, przechodzę przez bramę koło Solineum i to jest dużo krótsza. Zmieniłem swój sposób myślenia. Czy się nawróciłem? Niekoniecznie. Nie każda zmiana sposobu myślenia jest nawróceniem. Zmiana sposobu myślenia taka, która przywodzi nas do Chrystusa. Prawda? Przylgnięcie do Chrystusa, odkrycie w Chrystusie Pana i Zbawiciela, oddanie Mu swojego życia. Jeśli tak zdefiniujemy nawrócenie, to tak, to wtedy tę scenę możemy nazywać nawróceniem. Ale potoczne rozumienie tego terminu nie przystaje do tego, co dzieje się w tej scenie. Biegniemy dalej. Nawrócenie świętego. Można nawrócić świętego? Już w samej tej zbitce słów jest niewielki dyskomfort, bo troszkę tak nie pasują w jednym sformułowaniu. Ale uznajmy, powiedzmy. Czy Paweł był wtedy świętym? Nie był świętym w sensie kanonizowania, wyniesienia na ołtarze, absolutnie nie, bo to dużo późniejsze wieki w Kościele. Ani też nie był nawet świętym w takim znaczeniu, jakim później sam używał tego terminu, gdy pisał listy do świętych, którzy są w Efezie, do świętych mieszkających w Rzymie. Święty, czyli ten, który przyjął chrzest święty, czyli który jest chrześcijaninem. Paweł jeszcze wtedy nie był chrześcijaninem, więc nie można stosować do niego w tym momencie terminu święty, bo jest to anachronizm. A więc nie jest to ani nawrócenie, ani świętego. A czy Pawła? To dopiero. Otóż czy Paweł był Pawłem? Znowu jesteśmy w małym kłopocie, dlatego że utarło się, pewnie nieraz to słyszeliście na katechezie, ja słyszałem u siebie, jak to z Szawła, prześladowcy Kościoła, staje się Paweł, wielki apostoł narodów. A ja przeczytałem tą cieniutką księgę, która ma 20 kilka rozdziałów, Dzieje apostolskie. Nie ma tam takiej sceny, w której Paweł przestaje być Pawłem i zaczyna być Szawłem. Nie ma. To jest przerzucenie pewna projekcja przynajmniej dwóch innych scen z Biblii. Otóż Bóg rzeczywiście, kiedy powołuje człowieka, niekiedy zmienia mu imię i nadaje imię, które wyraża jego nową misję. Do Abrama mówi, nie będziesz już się nazywał Abram, ale Abraham. Z języka hebrajskiego Abraham oznacza ojciec wielu narodów. Będzie się nazywał Abraham, bo będziesz ojcem wielu narodów. Nowe imię wyznacza misję. Jezus powołuje Szymona i mówi, nie będziesz się już nazywał Szymon, ale Kefas, czyli Piotr, skała. Bo na tej skale zbuduję mój Kościół, daję mu nowe imię i to imię wyraża jego misję. Otóż nie ma takiej sceny, w której Bóg powołuje Szawła i każe go nazywać Pawłem. Tym bardziej, że Paweł, dosłownie tłumacząc, oznacza tyle co mały. To trudno byłoby, aby jego misja była małą misją, bo jest akurat jedną z największych w chrześcijaństwie. Dlaczego więc doszło do takiego zamieszania? Otóż wydaje się, że dlatego, iż tak naprawdę bohater dzisiejszego dnia funkcjonował pod tymi dwoma imionami, a właściwie nawet pod trzema, w różnych środowiskach. Urodził się w Tarsie, a więc na terenie dzisiejszej Turcji, wtedy imperium, w którym posługiwano się językiem greckim, koine dialektos. Jak taki Paweł biegał sobie z chłopakami w piłkę i grał w Tarsie, prawda? Albo chodził czerpać wodę do studni, bo to jest dzisiaj w Tarsie jedyna pamiątka po świętym Pawle. Studnia, tylko tyle tam zostało, bo cały Tars jest muzułmański. A że wtedy była tylko jedna studia w całym mieście, no więc mamy pewność, że musiał Paweł z niej korzystać. No więc jak taki Paweł biegał sobie z chłopakami, to wołano do niego po grecku Paulos, czyli Paweł, Paulos. Ale miał już mniej więcej 9-10 lat, rodzice postanowili, trzeba mu trochę rozumu do głowy włożyć. I wysłali go do Jerozolimy, właśnie do szkoły owego Gamaliela, słynnego wówczas nauczyciela, rabina. W Palestynie posługiwano się wówczas językiem aramejskim. Żydzi mówili po aramejsku. A w języku aramejskim jego imię brzmi Szaul, czyli Szaweł. Kiedy więc Paweł był na terenach Palestyny i mówił po aramejsku, zwracano się do niego Szaweł. I właśnie wędrując z Jerozolimy do Damaszku, przemierza całą Ziemię Świętą, gdzie posługiwano się językiem aramejskim. Więc wtedy z całą pewnością zwracano się do niego per Szaweł. Jeśli więc mówimy o nawróceniu w cudzysłowie i świętego w cudzysłowie, to raczej Szawła, a nie Pawła. A kiedy taki Szaweł Paweł został oskarżony niesłusznie o to, że poganina wprowadził do świątyni jerozolimskiej i odwołał się od wyroku do cesarza, miał bowiem obywatelstwo rzymskie, to został przewieziony do Rzymu. A w Rzymie mówiono po łacinie, więc znowu wołano do niego Paulus po łacinie, czyli Paweł. Zależy więc, na jakich terenach Paweł przebywał, bądź Szaweł przebywał, takim imieniem się do niego zwracano, prawda? Ponieważ do tego momentu, 9 rozdziału, Szaweł jest wciąż w Jerozolimie, więc jest Szaweł, a później rozpoczyna swoje misyjne podróże i całe dzieje opisują jego misyjne podróże po terenach greckich, więc występuje pod imieniem Paweł. Ale nie ma zmiany imienia. To jest trzeci mit, który już obalamy, nawrócenie świętego i Pawła. Mit czwarty może, który też nam się nieco utarł w świadomości, to natura tego spotkania z Chrystusem. Otóż jesteśmy w roku 36, a więc Szaweł pod bramami Damaszku ma wizję Chrystusa zmartwychwstałego. Nie może go dotknąć jak apostołowie i nie może z nim zasiąść do wspólnego posiłku, ale ma wizję, tak jak Jezus na przykład na Górze Przemienienia. Mistyczne zupełnie doświadczenie, wynarzenie. Więc nie jest to chrystofania, ale widzenie. I wreszcie może piąty, już ostatni, taki bardziej humorystyczny motyw, to, że nie ma tutaj wzmianki o koniu. Z konia spadłeś, jest takie polskie wyrażenie, które odnosi się do tego tekstu. Nie, jest bardzo mało prawdopodobne, by taki Szaweł Paweł podróżował tam na koniu. Na koniu w Palestynie to były zwierzęta używane jedynie przez legiony rzymskie tam stacjonujące. Natomiast Żydzi posługiwali się mułami albo osłami, ewentualnie wielbłądami. Jeżeli więc Szaweł wędrował na jakimś z tych zwierząt, to z pewnością nie na koniu, a być może nawet wędrował piechotą do Damaszku. To dopiero. Obaliliśmy już 5 rzeczy. 5 mitów, które narosły wobec tego tekstu, ale żeby nie wyszło, że bibliści to wszystko podważają i nic pozytywnego nie powiedzą, to powiedzmy teraz coś pozytywnego. Jaka przemiana dokonała się wówczas w Szawle? Co dokonało się w jego wnętrzu? Na czym tak naprawdę to spotkanie z Chrystusem w widzeniu polega? Co ono zmieniło w życiu Szawła? I tutaj musimy wrócić do wspomnianego przed chwilą synodu w Jabne. Otóż, kiedy Żydzi stracili świątynię, to próbowali ją zastąpić czymś, co ocali ich religię, co ocali judaizm. Wspomnieliśmy, że Szaweł był faryzeuszem. Faryzeusze, pewnie już była o tym mowa, to ugrupowanie żydowskie, które powstało w 160 roku przed Chrystusem i którego nazwa w języku hebrajskim brzmi Perushim, a oznacza oddzieleni. Faryzeusze oddzielali się od całej reszty żydowskiego społeczeństwa przez nacisk, jaki kładli na prawo Starego Testamentu. I właśnie na owym synodzie w Jabne faryzeusze przeczytali 5 ksiąg. 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu, czyli Torę albo inaczej prawo. I wypisali w słupku wszystkie przykazania, które są tam zawarte. Boże przykazania. Wytworzyła się lista 613 przykazań prawa. Każdy Żyd znaje na pamięć, doskonale zna na pamięć 613 przykazań Tory. Faryzeusze zaczęli tworzyć coś, co nazwali murem wokół prawa. Na czym polega mur wokół prawa? Na tym, że do każdego z głównych przykazań, z tych 613, pisano komentarz, który mówił, co zrobić, aby tego przykazania nie naruszyć. I tak naprawdę ten komentarz był niczym innym, jak kolejnymi przykazaniami. Do każdego z 613 przepisów tworzono dziesiątki bardziej szczegółowych przepisów, aby mieć pewność, że jeśli się będziemy trzymać tych szczegółowych, to nie naruszymy głównego przykazania, bo tylko wtedy możemy być zbawieni, jeśli nie naruszymy żadnego z tych 613 przepisów prawa. Tylko wtedy możemy zasłużyć na Bożą miłość. Podajmy może jakiś przykład. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. To jedno z 613 przepisów. I Żydzi, faryzeusze komentowali, co to znaczy, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. To znaczy, że w dzień szabatu pójdziesz do synagogi. To znaczy, że w dzień szabatu nie wolno ci zrobić więcej jak 1000 kroków piechotą, albo na ośle, albo drogą morską. To znaczy, że w dzień szabatu nie wolno ci przenosić żadnych ciężkich toreb, bagaży. W dzień szabatu nie wolno ci przygotowywać ciepłych posiłków. Nie wolno ci chodzić do lekarza, prawda? Bardzo szczegółowe przepisy, które mówią, jak nie naruszyć głównego przykazania. Żydzi później zresztą stali się też faryzeusze mistrzami w interpretowaniu tego prawa. A co, jak ktoś chciał zrobić 3 kilometry, to najpierw wędrował 1000 metrów, później siadał na osiołka i wędrował drugie 1000, później do osiołka przywiązywał beczkę z wodą, siadał na beczkę i drogą morską wędrował 3000. Prawda? Albo na przykład te 1000 metrów wolno było zrobić poza obszarem zamkniętym, a w obszarze zamkniętym, na przykład w domu, wolno było sobie chodzić ile kto chce. No więc sprytni faryzeusze mieli długie sznurki i przywiązywali je do kominów. Całą wioskę obwiązali sznurkiem, wszystkie zewnętrzne domy i wtedy już we wiosce można sobie było wędrować, prawda? Ile kto chce. Jeśli na przykład ktoś dzisiaj pojedzie do Jerozolimy, wejdzie do King David Hotel, jednego z największych hoteli w Jerozolimie, to w dzień szabatu jest winda, która się zatrzymuje na każdym piętrze z 30 pięter. Drzwi się otwierają i zamykają. i szybciej się wejdzie piechotą na 30 niż jechać tą windą. Boże, do mnie wolno wcisnąć przycisku wtedy, prawda? Ja specjalnie pokazuję takie aż trywialne przepisy. Dlaczego? Dlatego, żeby pokazać, jak wielki nacisk Żydzi kładli na prawo. Bo prawo to jedyna droga, żeby nawiązać kontakt z Bogiem. Kiedy upadła świątynia, pozostała jedyna możliwość, aby zaskarbić sobie miłość Boga. Absolutnie wierne przestrzeganie przepisów prawa. Wędruje sobie taki Szaweł Paweł do Damaszku. Ma głowę nabitą tymi wszystkimi przykazaniami, które zresztą znał po hebrajsku, bo Tora powstała w języku hebrajskim, prawda? Tadam, Szaweł Paweł. W domu po grecku, w Jerozolimie po aramejsku, czyta po hebrajsku, a w Rzymie po łacinie. Zachęcamy do nauki języków. 4. Przynajmniej, może jeszcze więcej. Otóż taki Paweł wędruje do Damaszku i wie tylko jedno. Musi absolutnie przestrzegać wszystkich przepisów prawa, bo w ten sposób Pan Bóg będzie go kochał. Inaczej nie ma na to szans. Upada na ziemię. Po chwili wstaje i dokonała się absolutna rewolucja w jego umyśle. Dokonał się totalny przewrót kopernikański. Szaweł dochodzi do wniosku, nie muszę robić absolutnie nic, aby Bóg mnie kochał. Żadne przestrzeganie przepisów prawa nie sprawi, że Bóg będzie mnie kochał. Choćbym jak najbardziej skrupulatnie zachowywał wszystkie przykazania, nie zasłużę sobie tym na miłość Boga. A dlaczego? Bo Bóg kocha mnie za darmo. Bóg ukochał mnie w Jezusie Chrystusie, którego dał, abym ja nie zginął, ale miał życie wieczne. Zupełnie za darmo, miłością bezwarunkową, absolutną i największą. Jeżeli weźmiecie choćby dzisiaj wieczór w domu którykolwiek z listów Pawła, zapewniam was, że natraficie na sformułowanie takie albo bardzo podobne. Na przykład w liście do Galatów 2,16. Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie uczynków prawa, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Żaden ludzki czyn nie jest w stanie sprawić, że Pan Bóg mnie pokocha. Dlaczego? Bo Bóg mnie kocha. Nie muszę robić absolutnie nic, żeby Bóg mnie kochał, bo Bóg ukochał mnie miłością największą, absolutną, bezwarunkową, bez żadnych zastrzeżeń. Kocha i kropka. Miłość ludzka jest czasem warunkowa. Kocham Cię do momentu, gdy. Kocham Cię wtedy, gdy. Kocham Cię, ponieważ. Kocham Cię dlatego, że. Bóg mówi, kocham, kropka. To dotarło do Szawła pod bramami Damaszku. Więcej, dotarło do niego tyle, że nie może zrobić absolutnie nic, aby Bóg kochał go bardziej. Choćby robił tysiące dobrych czynów, choćby wszystkie te przykazania przez całe życie zachowywał i ani jednego z nich nie przekroczył, choćby czynił tylko i wyłącznie dobro, Bóg nie będzie go kochał bardziej, bo Bóg kocha najbardziej. Z natury swojej jest miłością, nie może istnieć inaczej, jak kochając. Więcej, człowiek nie może zrobić absolutnie nic, aby Bóg kochał go mniej. Może sobie grzeszyć, może się nie liczyć z Bożym prawem, przekraczać wszystkie 613 przepisów i wszystkie szczegółowe przepisy, może je łamać. Bóg wcale nie będzie go kochał mniej, bo Bóg z natury jest miłością i nie potrafi istnieć inaczej, jak kochając. Co wtedy robi? Tak jak mówi przez Jeremiasza, jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę. Bóg jest miłością absolutną. Wydał samego siebie w swoim Synu i wystarczy uwierzyć w to i w tym momencie człowiek jest zbawiony. Bez żadnego dobrego czynu. Czyli, krótko mówiąc, u Pawła cała ta przemiana, to przewartościowanie polega na tym, że do tej pory jako faryzeusz myślał jedno: muszę czynić dobro, muszę zachowywać prawo, muszę robić dobre uczynki, bo tak sobie zeskarbię Bożą miłość. Tak było do momentu, kiedy spadł z tego nieistniejącego konia. A kiedy się podniósł, wiedział już jedno: Bóg kocha mnie zupełnie za darmo. Pozwolił, aby Jezus oddał swoje życie za mnie. Uwierzę i przyjmuję tę miłość przez wiarę i dopiero na tę zupełnie darmową miłość odpowiadam swoimi dobrymi czynami. To jest ta przemiana, która się wtedy w Szawle dokonała. Żebyśmy nie zatrzymali się tak jak Luter, tylko w połowie drogi. Prawda? Jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie za pomocą uczynków, więc dobre czyny nie są potrzebne. Nie. Dobre czyny są potrzebne, ale są one odpowiedzią na Bożą miłość. I dlatego święty Jakub później powie w swoim liście, że wiara bez uczynków jest martwa. Uczynki są potrzebne, ale wynikają one z przyjęcia Bożej miłości, a nie są próbą zaskarbienia sobie miłości Pana Boga. Ale nam czas ucieka. Króciutko już trzy pytania. Tak jak zawsze mieliśmy w tym naszym planie każdej z nauk. Pierwsze pytanie właśnie dotyczy tej przemiany, która dokonała się w Szawle. Czy nie żyję tak, jakbym chciał zasłużyć na Bożą miłość? Ważne pytanie. Jak to jest w mojej mentalności? Czy ja czynię dobro po to, bo chcę sobie zasłużyć na Bożą miłość? Myślę sobie tak, że Pan Bóg będzie mnie kochał bardziej? Czy raczej czynię dobro, bo chcę w ten sposób odpowiedzieć na ten dar Jego miłości? Zupełnie inna perspektywa. Zupełnie inaczej to jest, jak się budzę o 5:30, czyli w środku nocy, i sobie myślę: ludzie, na dworze deszcz, ciemno, a ty, człowieku, wstawaj i zaczynaj biec, żeby zasłużyć sobie na Bożą miłość. I pracuj, i czyń dobro, nie? A tak się budzę o 5:30, uśmiecham się, mówię: ale fajnie, Pan Bóg mnie kocha, zupełnie za darmo, nawet o 5:30. I teraz mogę sobie odpowiedzieć na tą Bożą miłość jakimś dobrym uczynem. A to przeczytam psalm, a to wypiję kawę, żeby się dobudzić. Prawda? Byłem kiedyś w Kenii kilka lat temu i tam jak się to plemię nazywa? Masajowie. O, Masajowie mają takie ciekawe powiedzenie. Antylopa budzi się rano i myśli: muszę biec szybciej od lwa, bo inaczej zginę. Lew budzi się rano i myśli: muszę biec szybciej niż antylopa, bo inaczej zginę z głodu. Dlatego, kiedy budzisz się rano, zacznij biec, a nie pytaj, czy jesteś antylopą, czy lwem. I my czasem mamy tak samo. Ja się budzę rano i myślę: Pan Bóg mnie kocha za darmo. I teraz dobrymi czynami mogę odpowiedzieć na Bożą miłość, ale nie robię ich po to, aby na tę miłość zasłużyć. Pytanie drugie. Czy moje rozumienie dobra i zła albo dobra i grzechu nie jest zbyt formalne, nawet bym powiedział formalistyczne? Co mam na myśli? Chciałbym przytoczyć, bardzo króciutko tylko rzucić kilka scen z Ewangelii, po których ja poszedłbym do spowiedzi, gdybym tak postąpił. Idzie sobie Pan Jezus, wchodzi do przedsionka świątyni, o tutaj do Maciejówki, i widzi, że tam handlują Nowe Życie, niedziela, gość niedzielny. Bierze sobie bić ze sznurków i się zaczyna. Prawda? Gdybym ja coś takiego zrobił, to pewnie wyrzuty sumienia by mnie żarły. Natomiast Pan Jezus uczynił to z miłości. Pan Jezus złamał prawo, uczynił coś, co na zewnątrz jako zło, jako grzech. Wędrował z apostołami obok pola. Apostołowie byli głodni, więc zrywali kłosy i jedli je, a Pan Jezus to pochwalał. Kradli czyjąś własność. Sam Pan Jezus zniszczył trzodę świń, zniszczył czyjąś własność, gdy wrzucił je do jeziora. Pewnego razu wędrował obok drzewa, na którym szukał owocu, drzewa figowego, bo był głodny. A że nie znalazł, to przeklął to drzewo i drzewo uschło od korzeni. Też mało ekologiczne zachowanie. Zniszczył czyjąś własność. Tak a propos, to mamy powiedziane, że wtedy wyszedł z Betanii, czyli mieszkał u Marty i Marii. Widać, już obie tak się przejęły tym słuchaniem Pana Jezusa, że żadna mu nie dała śniadania i musiał szukać na drzewie figowym, żeby coś zjeść. Prawda? Jest na przykład Syrofenicjanka wczoraj. Jezus rozmawia z poganką, staje się nieczystym rytualnie, łamie prawo. Jezus dotyka zmarłą dziewczynkę, córkę Jaira. Prawda? Coś, czego absolutnie prawo zakazywało. Czyni coś, co wygląda na przekroczenie prawa, na grzech. Ale czyni to motywowany miłością. Dlatego warto zapytać właśnie o moje rozumienie grzechu i dobra. Bo niekiedy czyn, który na zewnątrz wydaje się zły, wcale nie musi być grzechem. A niekiedy czyn, który na zewnątrz wydaje się dobry, może być uczyniony z niewłaściwych motywów i jest grzechem. I wreszcie trzecie pytanie, to idziemy dalej w tą dziedzinę motywacji. Co jest motywem mojego czynienia dobra, te dobre uczynki, prawa, o które się starał Paweł? Co jest motywem mojego czynienia dobra? Czy strach, czy miłość? Czy jeśli czynię dobro, to czynię to ze strachu przed Bogiem, czy z miłości do Boga? Strach nie prowadzi nigdy do wewnętrznego rozwoju. Lęk nie pozwala nam się rozwijać. Jeżeli czynimy dobro ze strachu przed Bogiem, zachowujemy się poprawnie, ale nie rozwiniemy w sobie tych wszystkich darów i zdolności, które Bóg w nas złożył. Wielu apostołów walczyło z tym problemem, nawet taki Jan. I dopiero u schyłku swojego życia Jan apostoł odkrył tę prawdę, odkrył, co jest lekarstwem na lęk.